Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzi nas Pan Bóg w swoim słowie. Chcemy w to słowo ciągle się wsłuchiwać. Chcemy też tym słowem się karmić i też przez to słowo poznawać coraz lepiej Pana Boga, przez to rzeczywiście Go kochać, uwielbiać, być Mu posłusznym, bo poznając Jego słowo, poznajemy Jego wolę, poznajemy to, czego On chce i wiemy, co należy czynić. Przyglądamy się Księdze Powtórzonego Prawa. Dzisiaj przejdziemy do właściwie takiego pierwszego fragmentu 23 rozdziału tej Księgi Powtórzonego Prawa. Ten fragment jest tak zatytułowany: Kto nie może wejść do społeczności Izraela? Usłyszymy dosyć takie, mogą nam się wydawać trochę rzeczy ostre, radykalne, ale spróbujemy je sobie wyjaśnić. Wiemy, że generalnie do społeczności Izraela wchodziło się przez narodzenie w rodzinie żydowskiej. Dla nas dzisiaj w Kościele jest to sakrament Chrztu Świętego, u Żydów obrzęd obrzezania, który sprawiał, że dana osoba rzeczywiście staje się członkiem narodu wybranego. I ten znak obrzezania był takim zewnętrznym znakiem przynależności do narodu wybranego. Dla nas jest to sakrament Chrztu Świętego, przez który zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła, do tej społeczności nowego Izraela, moglibyśmy powiedzieć. Posłuchajmy więc, przeczytam ten fragment cały, potem spróbujemy go sobie tak powoli omówić. 23 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, wersety od 2 do 9. Nie wejdzie do społeczności Pana ten, kto ma zgniecione jądra czy odcięty członek. Do społeczności Pana żaden bękart, nawet w 10. pokoleniu, nie wejdzie do społeczności Pana. Nie wejdzie do społeczności Pana Ammonita ani Moabita. Nawet w 10. pokoleniu nie wejdzie do społeczności Pana nigdy, ponieważ nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą w drodze, kiedy wyszliście z Egiptu. I ponieważ wynajęli przeciw tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram Naharaim, żeby ciebie przeklinał. Ale Pan twój Bóg nie chciał wysłuchać Balaama i Pan twój Bóg obrócił to przekleństwo w błogosławieństwo dla ciebie, gdyż Pan twój Bóg ciebie miłuje. Nie będziesz zabiegał o ich spokój i pomyślność po wszystkie twoje dni, nigdy. Nie czuj odrazy do Edomity, bo on jest twoim bratem, ani nie czuj odrazy do Egipcjanina, bo byłeś przybyszem w jego kraju. Dzieci, które im się urodzą, w 3. pokoleniu mogą być przyjęte z wami do społeczności Pana. I zatrzymajmy się najpierw na tych pierwszych dwóch wersetach, które dzisiaj usłyszeliśmy. Nie wejdzie do społeczności Pana ten, kto ma zgniecione jądra czy odcięty członek. Do społeczności Pana żaden bękart. Nawet w 10. pokoleniu nie wejdzie do społeczności Pana. Oczywiście tu trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że ten werset mówiący o tym, o tych zgniecionych jądrach i odciętym członku nie odnosi się do jakichś naturalnych wad. Chodzi tutaj o rozmyślne okaleczenia, które sprawiają, że mężczyzna staje się eunuchem. Nie chodzi więc o właśnie jakiś, nawet gdyby to był jakiś wypadek, coś takiego, ale o umyślne rzeczywiście sprawienie okaleczeń, które sprawiają, że mężczyzna staje się eunuchem. I tego dotyczy właśnie ten przypadek. Rozmyślnego okaleczenia się. Ponieważ pamiętamy, Księga Rodzaju wyraźnie mówi, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. I dlatego też bardzo ważne jest to, by rzeczywiście cały człowiek, mężczyzna czy kobieta, należał do Pana Boga. W historii Kościoła spotykamy też takie sytuacje, kiedy ktoś właśnie w jakiś sposób się okaleczał, by jakoś zgasić w sobie popęd seksualny i to rzeczywiście było też powodem do tego, że ktoś taki nawet pomimo jakiejś tam swojej świętości, nie wiadomo jakiej, rzeczywiście nie był za takiego, nie był świętym ogłoszony, ponieważ gdzieś uczynił coś wbrew naturze, wbrew naturalnemu porządkowi zamierzonemu przez Pana Boga. 3. werset tego 23 rozdziału mówi, że do społeczności Pana nie wejdzie żaden bękart. Oczywiście tutaj, jak czytamy też w Księdze Kapłańskiej, chodzi o dziecko urodzone poza małżeństwem, pochodzące z nieprawego łoża. To też bardzo wyraźnie Bóg do Żydów na to zwraca uwagę. Dzisiaj wygląda to trochę inaczej, chociażby jeżeli przyjrzymy się udzielaniu sakramentu Chrztu Świętego. Dzisiaj bardziej patrzymy na wiarę czy danego rodzica, czy rodziców chrzestnych. Oczywiście tu nie chodzi też o jakieś tam usprawiedliwianie złych rzeczy, bo jest też w prawie kanonicznym, w prawie Kościoła tak, że kapłan może odmówić udzielenia sakramentu Chrztu Świętego, kiedy widzi rzeczywiście, że czy rodzic, czy rodzice chrzestni nie dają jakichś podstaw, czy nie wzbudzają takiego zaufania, że to dziecko rzeczywiście będą w wierze wychowywać. Myślę, że tutaj też jakoś tak Kościół by się musiał temu trochę przyjrzeć, bo różnie to dzisiaj z tą wiarą jest, ale również z takim gdzieś zaangażowaniem w to życie Kościoła, spotkanie się z Panem Bogiem we mszy świętej, w sakramentach. Ale generalnie oczywiście Bóg nie odrzuca nikogo. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dalej słyszymy o Amonitach i Moabitach. Chodzi tutaj o narody, które właściwie są takimi, w Biblii uważane są te narody za takie tradycyjne, za takich tradycyjnych wrogów Izraelitów. Skoro czczą jakieś pogańskie, fałszywe bożki, to też Bóg chce chronić swój naród przed pójściem w bałwochwalstwo, w cudzołóstwo, jak to też już kiedyś tutaj zauważyliśmy, że pójście za cudzymi bogami, jakimiś bożkami, to cudzołóstwo, zdrada Boga. Bo to też pamiętamy, że relacja małżeńska, męża i żony, żony i męża, jest obrazem relacji Boga do narodu wybranego, Boga też do Kościoła, tak jak to mamy u świętego Pawła w jego liście do Efezjan. I dlatego Bóg chce chronić swój naród przed zdradą, przed bałwochwalstwem, przed cudzołóstwem. Dlatego też wyraźnie Żydzi mają unikać tych narodów. I nawet jeżeli ci wrogowie Żydów prosili Balaama, żeby przeklnął naród wybrany, tak jak pamiętamy, Bóg to przekleństwo obróci w błogosławieństwo. Balaam błogosławił ostatecznie Izraela, mimo że miał ten naród wybrany przeklnąć. Tutaj by trzeba też nawiązać do Rut Moabitki, która została przyłączona do narodu wybranego, pomimo tego, że rzeczywiście należała do narodu Moabitów. Ale też pamiętamy, że Bóg w każdym narodzie jest mu miły, ten, kto się go boi, postępuje sprawiedliwie i rzeczywiście gdzieś Pan Bóg może prowadzić ludzi do siebie różnymi drogami, nawet właśnie jest większy niż pewne zasady, które normalnie funkcjonują, czy to w przypadku narodu wybranego, czy także dzisiaj w przypadku Kościoła, bo przecież wiemy, że Bóg może zbawić każdego, kogo chce, tego, kto szczerym sercem szuka prawdy, szuka Boga, nawet jeżeli ostatecznie w tym Kościele się nie znajdzie. Bóg, jak słyszeliśmy, też zaprasza swój naród, swój lud wybrany, aby pozbył się pogardy wobec Edomitów, wobec Egipcjan, nawet Egipcjan, którzy, jak pamiętamy, uciskali naród wybrany w Egipcie. Ale ten naród egipski przyjął też naród wybrany. Oczywiście potem doszło do tego, że ci Egipcjanie uciskali Żydów, ale najpierw Żydzi znaleźli w Egipcie dom, zostali ocaleni od głodu. Pamiętamy, jak Bóg właściwie posługując się braćmi Józefa, tego Józefa wysłał do Egiptu, by przygotował tam niejako miejsce dla swoich braci, dla ojca Jakuba. Bóg chce, by rzeczywiście jego naród był czysty. Mówiliśmy niejednokrotnie tutaj o takiej tej czystości, nieczystości rytualnej, ale też te powody, dla których ktoś nie może być włączony do społeczności Izraela, do narodu wybranego, właśnie na to zwracają uwagę, że Bóg chce, by ten jego naród rzeczywiście był czysty, bez skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, jak czytamy świętego Pawła, jeżeli chodzi o Kościół. To się wiąże też, jak mówiliśmy swego czasu, o ofiarach składanych Panu Bogu, że to też nie mogą być, nazwijmy to, ofiary jakieś wybrakowane, jakieś zwierzęta z połamanymi nogami czy jakimiś tam defektami, ale to rzeczywiście mają być najlepsze zwierzęta, okazałe, dorodne i tak dalej, więc też Pan Bóg w podobny sposób podchodzi właśnie do tego, kto może być rzeczywiście w Jego narodzie wybrany. I przez pryzmat właśnie czegoś takiego trzeba nam na to rzeczywiście patrzeć. Przejdźmy do kolejnego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa, tego 23 rozdziału. Czytamy tam takie słowa. Gdy wyruszysz w obozie wojennym przeciw twoim wrogom, wtedy wystrzegaj się wszelakiej złej rzeczy. Gdy będzie u ciebie ktoś, kto nie jest czysty z powodu nocnej zmazy, niech wyjdzie poza obóz i do obozu niech nie wchodzi. Lecz pod wieczór niech wykąpie się w wodzie i po zachodzie słońca może wrócić do obozu. Będziesz też miał ustronne miejsce poza obozem i będziesz tam wychodził na zewnątrz. Będziesz miał kołek na swoim wyposażeniu i gdy przykucniesz na zewnątrz, zrobisz nim dołek i wrzucisz, żeby zakryć to, co wyszło z ciebie. Ponieważ Pan, twój Bóg, przechadza się pośród twojego obozu, żeby cię chronić i wydać tobie twoich wrogów. Dlatego twój obóz ma być święty, żeby nie zobaczył u ciebie nic nieprzyzwoitego i nie odwrócił się od ciebie. Bóg tutaj zwraca uwagę na czystość, taką nazwijmy zewnętrzną, fizyczną, która tak naprawdę ma być obrazem tej czystości wewnętrznej. Dlatego też pamiętamy, że u Żydów cmentarze były poza miastem, były pobielane, żeby nikt w razie czego na nie nie nastąpił, żeby nie zaciągnąć nieczystości rytualnej. Znowu, dzisiaj mogą nam się te przepisy wydawać jakieś dziwne, nie dzisiejsze, ale pamiętamy, że tu chodzi, że ta czystość zewnętrzna ma być obrazem czystości wewnętrznej, bo Bóg właśnie chce przechadzać się pośród obozu, czyli pośród swego ludu. I chce, żeby ten lud rzeczywiście jego, jak usłyszeliśmy, był święty, był czysty. Znowu by trzeba wrócić do tych słów z Księgi Kapłańskiej. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest to, o czym Żydzi mieli ciągle pamiętać, ale myślę, że to też ciągle jest ważne dla nas. Ja pamiętam, jak w seminarium jeden z naszych przełożonych właśnie mówił o tym, że ten jakiś zewnętrzny porządek, ład jest obrazem wewnętrznego porządku, wewnętrznego ładu. Kiedy rzeczywiście jest jakiś wokół danego człowieka jakiś bałagan, rozgardiasz, brak troski o tak porządek, czystość, to też jakoś tak świadczy o pewnym bałaganie w środku człowieka. Bóg pokazuje nam jasno, że chce porządkować właściwie każdą sferę życia człowieka. Też już kiedyś o tym mówiliśmy tutaj, że Bóg naprawdę chce zbawić całego człowieka. 100% człowieka, nie 85, nie 95, ale 100% człowieka. Dlatego rzeczywiście całe życie człowieka ma być temu Panu Bogu poddane. Także właśnie kwestia, jak usłyszeliśmy, kwestia polucji, kwestia toalety, załatwiania się, to wszystko jest przez Pana Boga uregulowane, by rzeczywiście Żydzi pamiętali, kim są, do kogo należą. Że te wszystkie zewnętrzne rzeczy, choć niejednokrotnie wydają nam się dzisiaj jakoś drugorzędne czy nieistotne, one są też wyrazem właśnie tego, kim mamy być przed Panem Bogiem. Ta czystość zewnętrzna, porządek zewnętrzny, jakiś ład zewnętrzny ma być wyrazem tego wewnętrznego ładu, wewnętrznej harmonii, tego, co nazywamy świętością. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Przeczytajmy sobie to jeszcze raz, to zdanie. Pan twój Bóg przechadza się pośród twojego obozu, żeby cię chronić i wydać tobie twoich wrogów. Dlatego twój obóz ma być święty, żeby nie zobaczył Bóg u ciebie nic nieprzyzwoitego i nie odwrócił się od ciebie. Ale znowu, obóz ma być święty, bo Żydzi mają być święci. To nie jest tak, że dbamy tylko o to, co na zewnątrz, a zaniedbujemy swoje wnętrze. Dbamy o to, co jest na zewnątrz, bo jest to wyrazem tego, co jest w środku, co jest w nas. To, co na zewnątrz układamy po Bożemu, bo najpierw po Bożemu układamy to, co jest w nas, nasze serce, nasz rozum, naszą wolę, że to wszystko poddajemy Panu Bogu, porządkujemy po Bożemu, by potem po Bożemu porządkować to, co jest wokół nas. W czasie naszego następnego spotkania będziemy przyglądać się dalszym fragmentom tego 23 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie z Panem Bogiem. Szczęść Boże.